Dzieci, mam do was na początek pytanie. Jak się modlicie? Jak można się modlić? Na jakie sposoby?
Zamknięcie oczu.
Można się modlić z zamkniętymi oczami. Można. Jak jeszcze można?
Na klęcząco
można.
Chowanego.
Znaczy, tak, ja Lilka, myślę, że miałaś na myśli to, że się schować gdzieś w swoim pokoju. Tak, tak, bardzo dobrze.
Stojąco.
Jak?
Na stojąco.
Można?
Na siedząco.
Można. Na siedząco też można. Można się modlić swoimi słowami? Modlimy się swoimi słowami?
Można.
Można głośno się modlić? Można cicho się modlić? Można w myślach się modlić? A czy można modlić się tak, że nawet nie mówić i nie myśleć? Bo człowiek jest w takim stanie, że nawet nie wie, co mówić i co myśleć, a i tak się modlić. Można. To o tym właśnie dzisiaj pomówimy.
Można w głowie?
Można. Więc przez całe wakacje mówimy o modlitwie. Dzisiaj przyjrzymy się takiej niezwykłej prawdzie, że modlitwa to nie tylko nasze słowa do Boga, ale coś znacznie głębszego. I pozostajemy w Rzymian 8 rozdziale, które nam się tutaj przewija przez całe nabożeństwo. Rzymian 8 to jest mój absolutnie ulubiony rozdział w całej Biblii. Kiedyś nawet nauczyłem się go na pamięć, ale potem nie praktykowałem i zapomniałem większość. Ale myślę, że tak dobrą 1/3 jestem w stanie jeszcze wyrecytować. Naprawdę, mój absolutnie ulubiony rozdział w całej Biblii. I Rzymian 8, 26 i 27 czytamy, będziemy czytać w tych wersetach o tym, że Duch Święty nie tylko nas inspiruje do modlitwy, ale sam modli się w nas i modli się za nas. Szczególnie wtedy, kiedy słowa nam się kończą i kiedy serce jest pełne bólu. Więc to Duch wnosi nasze westchnienia przed Boży tron i czyni nawet to, kiedy my nie wiemy, o co się modlić, czyni taką modlitwę zgodną z wolą Boga. Więc zobaczymy, jak możemy ufać Duchowi Świętemu w naszej modlitwie, jak On prowadzi nas przez cierpienia do nadziei. List do Rzymian, który będziemy czytać, jego fragment, to głębokie rozwinięcie Ewangelii. Taki list, w którym apostoł Paweł zaprezentował bardzo szczegółowo, czym jest zbawienie w życiu człowieka, jak ono się odbywa, jakie ma konsekwencje. W rozdziałach 6-8, czyli w tej części, z której będziemy czytać wersety, apostoł Paweł tłumaczy, jak Ewangelia wpływa na nasze codzienne życie. 6-8 pisze o walce z grzechem, pisze o życiu w mocy Ducha Świętego, pisze o nadziei, która sięga poza doczesność. I kulminacją tej części jest właśnie rozdział 8, który rozpoczyna się od tych cudownych słów: oto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Niesamowite, niesamowity werset. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A później po tym wersecie apostoł Paweł opisuje, że chociaż nie ma dla nas żadnego potępienia, to jednak żyjemy i w tym życiu zmagamy się z różnymi trudnościami i z cierpieniami. I będziemy czytać wersety 18-30, w których apostoł odpowiada właśnie na to pytanie, jak żyć z nadzieją i wytrwałością w świecie, który jest pełen bólu i rozczarowań. 18-30, gdzie Duch Święty wspiera nas i modli się za nas aż do chwili, gdy ujrzymy chwałę, którą nam obiecał Bóg. List do Rzymian, rozdział 8, wersety od 18-30. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia. A nie tylko ono, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc, ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją, bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych obdarzył chwałą. Ten fragment rozpoczyna się w wersecie 18, gdzie apostoł Paweł mówi: uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Więc rozpoczyna się od cierpień. Teraźniejsze cierpienia. Teraźniejsze cierpienia to wszystkie te, które są na drodze naszej życiowej pielgrzymki, o której mówiłem tutaj przy okazji wieczerzy. Więc myślę, że chodzi o całą gamę cierpień. Chodzi o cierpienia związane z naszym własnym ciałem, z tym, że chociaż jesteśmy zbawieni, to jednak wciąż grzeszymy. Ten grzech nas duchowo gniecie, ten grzech nas boli, ten grzech nas zawstydza. Czujemy się często zaskoczeni, może zażenowani nawet swoimi myślami, swoimi słowami, swoimi reakcjami. Źle nam z tym, jacy jesteśmy i nie chcemy tego grzechu, a jednak on wciąż w nas gdzieś siedzi i się co jakiś czas uaktywnia. I cierpimy z tego powodu jako ludzie wierzący. Myślę też, że chodzi o inne cierpienia. Cierpienia, które przecież są często największym wyzwaniem w życiu z Bogiem. To z powodu cierpień niektórzy przychodzą do Boga, jak trwoga to do Boga, ale też z powodu cierpienia niektórzy mówią: Boga nie ma, bo On by na to nie pozwolił. Więc jak mamy się ostać w oczekiwaniu na współudział w chwale Chrystusa, w oczekiwaniu na zbawienie, kiedy na przykład ktoś zmaga się przez lata, przez dekady z nieuleczalną chorobą, której Bóg nie zabiera. I modli się o to, aby został uzdrowiony, uwolniony od tej choroby w jakikolwiek sposób, ale Bóg jej nie zabiera. Jak ostać się w tej pielgrzymce życiowej? Jak czekać na tą chwałę Chrystusa, co brzmi pięknie, ale jak czekać, kiedy musisz opiekować się dzieckiem, które jest chore? Kiedy widzisz, jak inne dzieci biegają, jak się śmieją, jak się rozwijają, jak się uczą i wiesz, że twoje dziecko nigdy takie nie będzie. Jak czekać na tę chwałę Chrystusa, dziedzictwo, na przykład, kiedy widzisz swoje niewierzące dzieci i zastanawiasz się, jak masz się cieszyć i z radością wyczekiwać wieczności, gdy dociera do ciebie, że na dzień dzisiejszy twoi najbliżsi tam z tobą nie będą. No to jak się mamy cieszyć? Jak czekać, gdy zmagasz się z depresją, z lękami, z codziennymi smutkami? Jak czekać z radością na współudział w chwale Chrystusa, gdy widzimy wojnę i jej obrzydliwe konsekwencje? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by bardzo długo wymieniać. Więc to się przyjemnie czyta o tym dziedzictwie w wieczności i chwale Chrystusa. Ale droga, przed niektórymi już niewiele, ale przed innymi jeszcze wiele tej drogi do przejścia, jeszcze wiele lat do przeżycia. Paweł mówi: uważam, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I w tym wersecie, jak tak go czytam, nie wiem, czy tak też macie, taki trochę zgrzyt jest wewnętrzny. Teraźniejsze cierpienia, trochę przed chwilą ich wymieniłem, Paweł mówi, nic nie znaczą. To nawet trochę tak niestosownie jest komuś powiedzieć, kto cierpi. Wiesz co? To tam nic nie znaczy, to twoje cierpienie. Bo jak kogoś boli, to on chce, żeby go przestało boleć. I powiedzieć, że jego ból nic nie znaczy, no bynajmniej jest nie na miejscu. I łatwo o cierpieniach mówi się tym, którzy nie cierpią. Trochę, gdyby tak pomyśleć, to by brzmiało, jakby Paweł mówił: a nie przyjmujcie się, dacie radę, wszystko się jakoś ułoży, fajnie będzie. Każdy, kto w swoim życiu cierpiał, wie, że takie słowa nie przynoszą pocieszenia, nie przynoszą ulgi, wręcz przeciwnie. Ale mówię, zapisuje to apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego, skrycując Boże Słowo. I apostoł Paweł nie był tym człowiekiem, który rzuca słowa na wiatr. I jeśli ktoś wiedział, co to znaczy cierpieć, to Paweł naprawdę wiedział, co to znaczy cierpieć. To człowiek, który spędził wiele lat w więzieniu z powodu przesłania, które głosił, nie dlatego, że komuś zawinił. To człowiek, który zmagał się z trudną przeszłością. Miał świadomość, jakie szkody wyczyniał tym, do których potem dołączył. Był prześladowcą Kościoła. I widzimy często w jego słowach, że on pamięta o tym i uznaje siebie za absolutnie niegodnego powołania, które otrzymał z powodu grzechów, które popełnił wcześniej. To człowiek, który był biczowany i ścigany, który musiał nocą uciekać i kryć się przed pościgiem. Człowiek, który prowadził bardzo skromne życie. Często żył w ubóstwie. Człowiek, który doświadczył zdrady. Porzuciło go wielu jego współpracowników, takich jak na przykład Demas. Człowiek, który bywał odrzucony przez zbory, które założył. Przez ludzi, którym głosił Ewangelię, jak na przykład w Galacji. Człowiek, który pragnął oglądać, jak nawracają się jego bliscy i jego rodacy, ale ich serca pozostawały twarde jak kamień. Później o tym mówi zresztą w Rzymian 9 rozdziale. Więc apostoł Paweł jest człowiekiem, który wie, co to znaczy cierpieć we wszystkich wymiarach człowieczeństwa. Cierpieć fizycznie, cierpieć duchowo, cierpieć psychicznie, cierpieć społecznie, cierpieć z powodu tego, co się kiedyś zrobiło, kiedy powracają wspomnienia wyrządzonego zła. Paweł wiedział, co to znaczy cierpieć. Więc on nie rzuca słów na wiatr. To nie są puste słowa, to nie są jakieś banały, kiedy on mówi, uważam, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. On wie, co to znaczy cierpieć. Jeśli człowiek, który tak dostał w życiu w kość, mówi, że warto przez to przejść, bo czeka na nas chwała, to ja wierzę jemu i chcę zrozumieć, jak przez te cierpienia rzeczywiście przejść zwycięsko. Jaka jest zatem Boża porada, Boże pocieszenie dla cierpiących, dla czekających na zbawienie? Jak modlić się, idąc przez cierpienia, wtedy, kiedy już nawet w ogóle nie wiadomo, o co się modlić, albo kiedy nawet nie ma siły do modlitwy? Więc w kolejnych wersetach apostoł Paweł przekazuje takie trzy myśli związane z cierpieniem. W 19:2-22, nie będziemy tego szczegółowo omawiać, mówi o tym, jak nie tylko my, ale całe stworzenie, cały świat cierpi i czeka na odkupienie. Potem w 23-27 pokaże, jakie mamy wsparcie w naszym cierpieniu i na tym się najbardziej skupimy. I w 28-30 pokaże, że zbawienie i chwała dla wierzących są całkowicie zagwarantowane i zapewnione. Tam znajdujemy przepiękne obietnice. Więc w 19-22 Paweł mówi, że nie tylko my cierpimy, cierpi całe stworzenie, wzdycha oczekując odkupienia. Dlatego, że grzech, który człowiek popełnił, nie dotknął tylko nas, ludzi, dotknął całego stworzenia. Dotknął zwierzęta, dotknął rośliny, dotknął ziemię. Zwierzęta zabijają siebie nawzajem. Rośliny gniją albo usychają. Ziemia się wyjaławia. To nie był od początku Boży plan. Eden był miejscem harmonii, ale grzech przyniósł w to miejsce chaos. Przyniósł w ten świat chaos i cierpienie. Ale Bóg obiecuje, że stworzenie zostało dotknięte z powodu naszego grzechu i też to stworzenie w jakiś sposób będzie odkupione. Że w wieczności będzie również, będą rośliny, będą zwierzęta, które Pan Bóg tam stworzy. Stworzenie będzie wyzwolone od grzechu. Dlatego wzdycha. I te wzdychania, te westchnienia przypominają nam właśnie o tragedii, jaką jest grzech. Ale i dają nadzieję na odkupienie. A dalej apostoł Paweł mówi od 23 wersetu, że nie tylko ono, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc, czyli ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? Jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, werset 25, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Podobnie duch wspiera nas w naszej słabości, kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy. Sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się za świętymi zgodnie z myślą Boga. Więc patrzymy na konsekwencje grzechu w stworzeniu, w nas samych i na własne oczy widzimy, jaka jest główna konsekwencja. Jest nią cierpienie. Cierpienie niestety bardzo często niewinnych. I nie musimy patrzeć na zewnątrz, by zobaczyć to cierpienie. Wystarczy doświadczyć samych siebie. W naszym cierpieniu, w różnych jego aspektach, wzdychamy. i oczekujemy usynowienia, odkupienia naszego ciała. Wzdychamy. Wzdychanie wyraża niektóre stany ludzkiej duszy znacznie dobitniej niż słowa. Czasami nie trzeba mówić, wystarczy odpowiednio wypuścić powietrze z płuc i już ten sam gest wiele mówi. My mężowie wiemy o tym doskonale. Kiedy nasze żony spojrzą na nas tym szczególnym spojrzeniem i zrobią, to my wiemy, że to wyraża więcej niż wiele, wiele słów i co to westchnienie oznacza. I zazwyczaj wzdychamy, bo jest nam źle. Już mówiąc poważnie, wzdychamy, bo jest nam ciężko, bo jesteśmy zmęczeni. Wzdychamy do Boga przytłoczeni, rozczarowani. Ale mamy tutaj obietnicę. Obietnicę, którą daje nam Bóg, że On dał nam swojego ducha. Ten duch przekonuje o słuszności Bożego Słowa, przekonuje o zbawieniu, prowadzi przez uświęcenie, daje obietnicę nowego nieba i nowej ziemi, zapieczętowuje w nas tę obietnicę. Więc mamy nadzieję, że ten czas naszego wzdychania się skończy. Nie widzimy jeszcze tej nadziei, do której zmierzamy, ale mamy tę nadzieję w sobie, mamy obietnicę i z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Jak mówi werset 25, jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Ostatnio właśnie byliśmy z dziećmi na wakacjach, pojechaliśmy na urlop w góry i trzeba było jechać samochodem kilka godzin. Całą rodziną jest to zawsze niezapomniane, są to wrażenia. Więc co robią dzieci, kiedy dłuży im się droga? Jak już się wybawią, jak już się prześpią, jak już przesłuchaliśmy piosenek, które lubią, jak już skończyły się pomysły, ale jeszcze nie dojechaliśmy do celu, wtedy dzieci wzdychają i mówią: mamo, tato, daleko jeszcze. Wzdychają i patrzą przez szybę z nadzieją, że rodzice spełnią obietnicę i że dojedziemy na to fantastyczne miejsce, o którym dzieciom opowiadali. I w tych momentach wzdychania, tego cierpienia w samochodzie, jedyną nadzieją, jaka jest dla dzieci, jest prawdomówność rodziców. Tak naprawdę. Że jako rodzice złożyliśmy im pewne obietnice, daliśmy solidne dowody na to, że to spełnimy. Więc powiedzieliśmy, gdzie jedziemy, że warto. Spakowaliśmy walizki, więc naprawdę tam jedziemy. Ustawiliśmy GPS-a w telefonie, więc nawet jest pokazane, kiedy dojedziemy. I zapewniamy, wytrzymajcie, warto jest wytrzymać, bo miejsce, do którego jedziemy, jest warte drogi, którą musimy przeżyć. Wytrzymajcie. I może to jest nieco infantylny obraz cierpliwości i wytrwałości i nadziei, ale dobrze pokazuje nastawienie, którego sami potrzebujemy. I wtedy, kiedy jest nam źle, wzdychamy. A jeśli wzdychamy, to znaczy, że czekamy. Problem jest wtedy, kiedy przestaniemy wzdychać. Bo to by oznaczało, że tracimy wytrwałość. Że przestaliśmy tęsknić za tym celem, do którego zmierzamy i po prostu przyjęliśmy, że tak już jest. No, tak już jest w tym moim życiu. Gdyż nawet nie ma co wzdychać. Natomiast dopóki wzdychamy, dopóty czekamy. Dopóty zachowujemy wytrwałość. I tak jak z jednej strony obcym jest chrześcijaństwo cierpiętnicze. Tak? Chrześcijaństwo, które jest takim smutnym użalaniem się nad sobą. Tak z drugiej strony obce jest mi hiperpozytywne chrześcijaństwo, gdzie zaklinamy rzeczywistość, udając, że jest ona inna. Trzeba się z nią po prostu zmierzyć. I wzdychanie w tej rzeczywistości jest zupełnie w porządku. I pociecha, jaką znajdujemy w tym fragmencie, jest to, że w wewnętrznym wzdychaniu nie jesteśmy sami. Przeczytajmy jeszcze raz wersety 26 i 27, które mówią o tym rodzaju modlitwie. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż stawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. Więc jest tak co jakiś czas w naszym życiu, że nie wiemy, o co się modlić. I pewnie każdy z was to przeżył parę relacji już z Bogiem i kto w ogóle chodzi po tej ziemi dłużej niż w ogóle kilka lat, przeżył już takie momenty, że nie wiem, o co się modlić. Ręce opadły. Tyle razy się modliłem o coś, ale to się nie spełnia, więc może źle się modlę. Nie mam pojęcia, o co i jak prosić. I pozostają nam westchnienia. I kiedy one nam pozostają, łatwo jest zacząć myśleć, że zostaliśmy sami. Ale nie zostaliśmy. Jest ktoś, kto wie, o co się modlić i wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Te niewysłowione westchnienia to właśnie te... No te stęknięcia, czy jęki czasami. A nawet niekoniecznie jakieś dźwięki, ale głębokie, niewyrażalne pragnienia naszego serca, które Duch Święty, jak tutaj czytamy, tłumaczy na modlitwę doskonałą. To jak wtedy, kiedy płaczesz i nie wiesz, co powiedzieć, a Duch Święty bierze twój płacz i niesie go przed Boży tron, formułując prośby, których sami nie umielibyśmy wyrazić. A ten, który bada serca, czyli Bóg Ojciec, zna zamiary Ducha, który jest nam dany. I ten Duch wstawia się za zbawionymi, jak czytamy, zgodnie z myślą Boga. To jest bardzo tajemniczy werset. Ja nie wiem, jak go tak wytłumaczyć na ludzką logikę. Wymyka się on z ram mojego myślenia. Ale znajduje w tym wersecie mnóstwo pocieszenia. Dlatego, że gdy kończą się nam słowa, zaczynają się niewysłowione westchnienia Ducha. Ten Duch Święty to przecież Bóg, który jest w nas obecny, który prowadzi modlitwę w nas, nie tylko nas inspiruje do modlitwy, ale jak czytamy tutaj, modli się w nas i modli się za nas. Więc w największym momencie duchowego zmęczenia, gdy nie mamy już sił ani pomysłu, kiedy my się zatrzymujemy, kiedy nasze myśli nawet się zatrzymują, On się nie zatrzymuje. I Duch nie modli się chaotycznie. Jak czytamy, On wstawia się zgodnie z myślą Boga. Modli się doskonale, dokładnie tak, jak potrzeba. Więc drodzy, zobaczmy, jak Bóg się o nas zatroszczył. Ty nie musisz wiedzieć, co powiedzieć. Duch to wie. Ty nie musisz wiedzieć, czego potrzebujesz. Duch to wie. Ty możesz płakać w bezradności, a Duch w tym płaczu niesie twoje serce przed Ojca. A Ojciec, On zna westchnienia i zna myśli Ducha. Bo Duch i Ojciec są jednym. Drodzy, czyż to nie jest wspaniała obietnica? Że nie tylko Bóg Ojciec nas przeznaczył, nie tylko Syn nas odkupił, ale Duch Święty jest z nami i wstawia się za nami. Dlatego chcę Ciebie zachęcić, nie załamuj się, kiedy nie wiesz, jak się modlić. To nie znaczy, że przegrałeś. To znaczy, że nadszedł czas, aby Duch mówił za Ciebie w niewysłowionych westchnieniach. Tam w niebie. Czasami mówimy, nie potrafię się modlić. Nie potrafię się modlić. Już nie wiem. Czasami ze złości, czasami ze smutku nie potrafię się modlić. A może to właśnie wtedy modlimy się najprawdziwiej. A może to właśnie wtedy modlimy się najgorliwiej. Bo to już nie jest modlitwa z nas. Tylko modlitwa w tym, że po prostu poddajemy się Bogu. Jeśli jesteś pełen bólu, bezradności, jeśli twoje modlitwy są tylko łzami, to nie przerywaj ich. W tym płaczu modli się z tobą Duch. Duch nie przyszedł, aby oceniać naszą modlitwę. On przyszedł, aby zanieść ją tam, gdzie my jej nie umiemy zanieść. Zanieść ją do Ojca. Chcielibyśmy wołać do Boga, zostaje tylko milczenie, westchnienie. To nie znaczy, że modlitwa się skończyła. Właśnie wtedy działa Duch. On modli się niekoniecznie pięknymi zdaniami, ale modli się w niewysłowionych westchnieniach. I to wystarczy. Bóg zna jego myśli, a Duch zna nasze serce. Jak modlić się zatem w Duchu? Zgodnie z tym, co tutaj w tej myśli o tym, że Duch modli się w niewysłowionych westchnieniach, czy jest obecny w naszych niewysłowionych westchnieniach. Nie ma żadnej instrukcji. Apostoł Paweł nie daje. Czasami wystarczy usiąść w ciszy i powiedzieć: Duchu Święty, nie wiem, jak się modlić, ale Ty wiesz. Weź moje serce i proszę, módl się za mnie. Niech Boża wola realizuje się w moim życiu. Zanieś wszystko to, co we mnie jest, a znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. I zanieś to do nieba. Nie chodzi o piękne słowo, chodzi o zaufanie. I drodzy, nieskończenie lepiej jest modlić się, nie mając nawet słów w tej modlitwie, ale mieć Ducha Bożego, niż modlić się choćby najpiękniejszymi słowami, ale bez Ducha. To drugie nawet nie jest modlitwą. To drugie nawet nie jest modlitwą. Więc nie ma nikogo, kto lepiej wie, o co prosić, niż Duch Święty. Więc oto modlitwa bez słów, a nawet bez myśli. Modlitwa, w której człowiek po prostu płacze, cierpi, jest cicho, a Duch Święty zanosi to przed Boży tron, nawet wtedy, kiedy my nie wiemy, o co się modlić. Za tym idą trzy wersety, które są wynikiem właśnie wstawiennictwa Ducha Świętego. Pierwszy z tych wersetów mówi: a wiemy, werset 28, a wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Co za obietnica. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. To jest napisane tuż po tych wersetach, które mówią o cierpieniu i o tym, że człowiek nawet nie wie, o co się modlić. Zaraz potem pojawia się obietnica: wszystko służy ku dobremu. Tym, którzy kochają Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Więc bracie, siostro, czy kochasz Boga? Mówiliśmy o tym niedawno. Nasze modlitwy między innymi świadczą o tym, czy Go kochamy. Czy są to modlitwy osobiste? Czy są to modlitwy, które odzwierciedlają umowę biznesową? Panie Boże, ja Tobie coś, a Ty mi coś. Raczej są to modlitwy dziecka, które przychodzi z zaufaniem do swojego ojca. Jeśli to drugie, jest to dowód na to, że kochasz Boga. Czy jesteś powołany do zbawienia zgodnie z Jego planem? Skąd o tym wiedzieć? Mówiliśmy o tym niedawno przez cały list do Galacjan. Czy uwierzyłeś Ewangelii? I czy trafisz tej Ewangelii? Jeśli tak, jesteś powołany zgodnie z Jego planem. Więc jeśli kochasz Ojca i jeśli jesteś powołany zgodnie z planem, to wiedz, że wszystko służy ku Twemu dobru. Cierpienie, przez jakie przechodzisz, jego końcem będzie dobro. Smutek, z jakim się zmagasz, jego końcem będzie dobro. Może choroba, na jaką cierpisz, jej końcem będzie dobro. I nie mówię tutaj wcale o dobru fizycznym, mówię o tym dobru, które jest w wieczności. Jak to w ogóle możliwe? Jak to Bóg chce spełnić? Dlaczego chce to spełnić? No o tym mówią wersety 29 i 30. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Dlaczego to się wydarzy? Bo Bóg Ciebie poznał. Bo Bóg Ciebie poznał. To poznanie w tej biblijnej nomenklaturze jest zawsze związane w takich bliskich relacjach, związane jest z miłością. Bóg poznał, postanowił pokochać, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna. Tych, których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, obdarzył chwałą Boga. Nazywane jest to przez niektórych złotym łańcuchem zbawienia. Ta logika tutaj następuje, złoty łańcuch zbawienia. On przeznaczył nas, swoje dzieci, do chwały. Przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, który jest pierworodnym spośród wielu braci. Tych, których przeznaczył, tych powołał. Więc zawołał nas do siebie, jak pasterz woła swoje owce, jak rodzice wołają swoje dzieci i dzieci biegną do swojego rodzica. Tak pobiegliśmy do Niego, gdy usłyszeliśmy przesłanie Ewangelii o wielkiej miłości, jaką nas obdarzył. On też nas usprawiedliwił, uczynił to na krzyżu. A skoro nas usprawiedliwił, to również obdarzył chwałą, na pełnię której czekamy w wieczności. Zobaczcie, te wersety pokazują nam całą Bożą istotę, całego Boga w Trójcy, który troszczy się o nas. Więc mamy Boga Ojca, który nas poznał i przeznaczył do życia wiecznego. Mamy Boga Syna, który staje się jednym z nas, aby nas zbawić i doprowadzić do usprawiedliwienia. I mamy Boga Ducha Świętego, który jest z nami i wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Zatem oczywistym wnioskiem jest, że ci, których powołał zgodnie ze swoim planem, ci, którzy go kochają, im wszystko służy ku dobremu. Nie widzimy jeszcze tej nadziei, nie widzimy jeszcze jej spełnienia, ale skoro wszystko służy ku dobremu, to trzymamy się tej nadziei z wytrwałością. Modlimy się do Niego w słowach, modlimy się do Niego w myślach, Czasami modlimy się długo, czasami modlimy się krótko, jak dzieci powiedziały, czasami z zamkniętymi oczami, czasami na stojąco, czasami na klęcząco, czasami może już zasypiając w łóżku, a czasami kiedy się budzimy i widzimy pięknie świecące słońce za oknem, czasami z zapłakanymi, czerwonymi oczami, kiedy nie wiemy nawet o co się modlić. Ale Duch Święty wie. Sam Bóg w Trójcy troszczy się o nas i nasze zbawienie. Nawet gdy cierpimy i zmagamy się z naszym grzechem, gdy doświadczamy choroby, gdy rozdziera nas nasze serce, widząc cierpienie naszych bliskich. On wprowadza nas do ciemnej doliny i On wyprowadza nas. Prowadzi przez ciemną dolinę i z niej wyprowadza. Zatem nie jesteś sam w cierpieniu. Ojciec zna Twoje serce, Syn rozumie Twój ból, Duch niesie Twoje modlitwy. Ojciec zna Twoje serce, Syn rozumie Twój ból, Duch niesie Twoje modlitwy. Więc kończąc, drodzy, drogi bracie, droga siostro, być może jesteś tutaj dzisiaj i wiesz, czym jest to wzdychanie, o którym czytaliśmy w Bożym Słowie. Może Twoje modlitwy w ostatnich tygodniach to jedno wielkie nie wiem, Panie Boże, co mam Tobie powiedzieć. Niech to kazanie przypomni Tobie, że Duch Święty nie opuścił Cię ani na moment. Nawet jeśli to są milczące modlitwy, bez słów, pełne łez, zmęczenia i rezygnacji, to On modli się w Tobie i za Ciebie. A może jesteś dzisiaj w miejscu, gdzie Twoje serce już nawet nie wzdycha w niektórych aspektach. Już przestałaś czekać. Przestałaś mieć nadzieję. To wierzę, że przez te wersety Duch Święty zaprasza Ciebie dzisiaj. Wzdychaj na nowo. Rozbudź sobie z powrotem nadzieję. Nawet jeśli jej w ogóle nie widzisz, bo na tym polega nadzieja, że nie widzisz jeszcze tego spełnienia. Ale wzdychaj w nadziei. Nie po to, żeby się nad sobą użalać, ale aby spojrzeć przed siebie, tam, gdzie czeka chwała. Bo jeśli człowiek, który wiedział, co znaczy cierpienie we wszystkich jego aspektach, mówi, że warto, przemawia przez niego Duch Święty, który natknął jego do spisania tego listu. I że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. To drodzy, wytrwajmy. Wytrwajmy. Nie potrzebujesz w swojej modlitwie dzisiaj pięknych słów. Potrzebujesz otwartego serca. A Pan Bóg poprowadzi Cię w modlitwie. Nawet jeśli nie będziesz myślał o modlitwie, On może ją poprowadzić. Trzymajmy się tej wielkiej radości. I pamiętajmy o tym, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko ostatecznie służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał. A których powołał, tych usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. I na jej spełnienie czekamy. Amen.